Witam Państwa serdecznie. Widzę z radością grono stałych bywalców tutaj tego spotkania, tej konferencji i to też jest dla mnie ulga, bo wiem, że jestem wśród swoich. Bardzo serdecznie witam. Najpierw może jakieś wyjaśnienie, bo zaczynamy trochę od kropki nad i. To nie wina organizatorów, tylko w pewnym sensie moja. Nie chcę tego nazywać w kategoriach winy. Po prostu mamy dzisiaj uroczystość rodzinną i nie mogę zostać do końca. Więc to, czym właściwie powinno się kończyć, poszło na początek. Z drugiej strony, szukając usilnie powodu, jakby to Państwu tutaj, że tak powiem, usprawiedliwić, wymyśliłam taki. I może on rzeczywiście nie jest najgorszy. Ja będę mówić o rzeczach trudnych, a nawet bym powiedziała momentami przykrych czy dramatycznych. I gdybym mówiła na końcu, zostalibyście jakby z tym smutkiem, z tym ciężarem. A tak powiem swoje i przejdziemy do rzeczy. Konferencji księdza profesora i państwa ogrodkowiczów, przejdziemy do rzeczy dobrych i pięknych, więc może niech to was też pocieszy. W każdym razie mówimy tutaj o miłości zaburzonej. W materiałach, które państwo dostaliście, poprosiłam właśnie też organizatorów Kasię Luka, żeby dali wam ten tekst. Tekst, który jest wprowadzeniem. Właściwie napisałam to dla siebie, żeby znowu wytłumaczyć, o czym będę mówić. Ale pomyślałam sobie, że właściwie chętnie się tym tekstem, że tak powiem, napisanym podzielę, ponieważ może się to po prostu wam też przydać jako źródło. I w związku z tym to jest dosyć istotne, o jakiej miłości i o jakich zaburzeniach dzisiaj mówimy. Jeśli chodzi o miłość, powiem to w błyskawicznym skrócie, ale też pewnie jest to dobrze znane. Generalnie w języku greckim mamy cztery różne określenia, cztery różne słowa na miłość, które nie są synonimami. Wprost przeciwnie, określają pewien specyficzny typ miłości. Jest to sorge, to są zresztą też określenia oczywiście stosowane w Piśmie Świętym, z wyjątkiem pierwszego, z wyjątkiem sorge, tego tam nie ma. W każdym razie to jest oczywiście eros, filia i agape. Najsłynniejszy chyba związany z tymi słowami fragment to jest oczywiście rozmowa Chrystusa z Piotrem po zmartwychwstaniu. Piotrze, czy kochasz mnie? W polskim tłumaczeniu jest to zniuansowane bardzo dobrze, bo są jest wymiana słów kochasz, miłujesz. W tej chwili tu nie wykład z egzegezy, więc to już Państwu daruję. Niemniej jednak niuansowanie tych słów jest bardzo istotne. Filia jako miłość z upodobaniem, miłość przyjacielska. Agape jako miłość, którą określamy, można powiedzieć, jako niestrudzoną życzliwość. Ale dzisiaj nas interesuje ten pozostały, czwarty z tych określeń, to jest miłość eros. Miłość związana z upodobaniem, ale też z pewnym pożądaniem, miłość pewnego pragnienia. Kiedy się zakochuje, to właśnie wtedy do akcji wkracza eros. I w zakochaniu mamy zachwyt nad zarówno fizyczną, jak i też psychiczną stroną osoby. To nie jest tak, że to tylko nas pociąga w sensie pożądania takiego zwierzęcego. Absolutnie. W miłości erotycznej mamy bardzo, bardzo piękny i potrzebny ten element zachwycenia się osobą. Bardzo jest zresztą, uważam, istotną rzeczą, żeby miłość, taka, która potem zakończy się czy uwieńczy, powiedzmy, w sakramencie małżeństwa i będzie dalej trwała w innej już formie przez całe życie, żeby ona zaczynała się od tego zakochania. Dzisiaj jednak niestety nie będziemy mówić o pięknych aspektach tego, tylko będziemy mówić o pewnych tutaj zaburzeniach. I znowu wyjaśnienie. Trudno jest powiedzieć, czy postawić granicę między tym, co jest normą, a co jest zaburzeniem, szczególnie w naszych czasach, kiedy pojęcie tak zwanych zachowań, czy tożsamości, czy czegokolwiek nienormatywnych, właściwie ciągle się nam gdzieś plącze. Inaczej mówiąc, powiedzmy przykład tyleż absurdalny, co aktualny i na szczęście nieskuteczny, to jest letnia debata sejmowa nad ustawą o uzgadnianiu płci. Ustawa o uzgadnianiu płci na szczęście została storpedowana, jeszcze mamy w Polsce tak zwany zdrowy rozsądek, ale niemniej jednak samo podejście, samo podjęcie tego tematu już pokazuje, w jakiej rzeczywistości się możemy kiedyś znaleźć. Mianowicie tu chodzi o to, że ja sama decyduję o sobie, jakiej płci jestem, i uzgadniam jakby to ze sobą. Mówię to, jak mówię, w skrócie, bo to dzisiaj nas nie będzie tak bardzo absorbować, ale żebyście Państwo wiedzieli, na jakim grząskim terenie się poruszamy. No więc w tej ustawie o uzgadnianiu płci miało być zawarte moje prawo, że ja sama decyduję o tym, jakiej płci jestem i w dodatku nie muszę tej decyzji podejmować raz na zawsze. Tylko w tej chwili stoję przed Wami jako kobieta. Przypominam sobie w tej chwili, że już troszeczkę o tym mówiłam na konferencji, gdzie było o gender, prawda? Ale to ustawa o uzgadnianiu płci to jest jeszcze większy absurd i jeszcze dalej jakby posunięte tutaj te wymagania. W każdym razie stoję przed Wami jako kobieta, ale za chwilę się rozmyślę i jestem mężczyzną, nie? I mam do tego prawo, no mówię w cudzysłowie, dlatego że rzeczywiście nie mam prawa, bo ustawa nie przeszła, ale generalnie mam do tego prawo. Konsekwencje, jak mówię, tyleż absurdalne, co groźne, na przykład znana też z ostatnich chyba tygodni sytuacja omawiana w Stanach, gdzie matka powiedziała, że jej syn jest dziewczynką i w związku z tym zażądała od szkoły, żeby chłopiec mógł chodzić do żeńskiej ubikacji. Protestowali oczywiście inni rodzice, zarówno dziewcząt, jak i chłopców, bo to przecież może być również w drugą stronę, ale w sądzie przegrali, nie? Więc chłopiec w szkole podstawowej ma prawo chodzić do dziewczęcej ubikacji, do żeńskiej ubikacji, bo on jest dziewczynką, nie? Takie są, jak mówię, naprawdę, proszę Państwa, ja wcale się nie dziwię, nie zdziwię, tak powiem, jeżeli uznacie, że to jest absurd i bzdura i w ogóle niemożliwe. A jednak to jest absurd, ale możliwy, nie? A więc kwestia tej, wracam do tego, do pojęcia zaburzeń. Kwestia zaburzeń przez całe wieki, przez całe nie wiem ile tam tysiąclecia czy miliony lat, jak istnieje człowiek, było dosyć jasno. Chłopiec, chłopiec, dziewczynka, kobieta, mężczyzna. I dlatego wtedy były też oczywiste kwestie, co jest zaburzeniem, a co zaburzeniem nie jest. W tej chwili, kiedy właśnie wchodzą te wszystkie ustalenia nienormatywne, czyli niepodlegające jakimkolwiek normom, no to po prostu nie wiem, dokąd zajdziemy. Z drugiej strony to też jest istotne, żeby wiedzieć, że normą jestem sama dla siebie, czy sama dla siebie, sam jako człowiek, a sama w sensie ja jako rzeczywiście ja. I teraz pociechą, jeśli tak mogę powiedzieć, i punktem oparcia jest dla mnie cytat z książki z psychopatologii życia Kępińskiego, profesora seksualnego, przepraszam, z psychopatologii życia seksualnego, profesora Antoniego Kępińskiego. Człowiek niestety już nieżyjący, ale w dalszym ciągu człowiek legenda, najwybitniejszy właściwie polski psychiatra, doceniany chyba nawet bardziej za granicą niż w Polsce, który napisał cykl monografii o różnych zaburzeniach psychicznych, typu melancholia, psychopatię i tak dalej, ale właśnie również napisał o psychopatologii życia seksualnego i on tam stwierdza, pozwolę sobie to zdanie przeczytać, jakkolwiek w tekście macie, w żadnej innej dziedzinie ludzkiego życia nie jest tak trudno postawić granicę między normą a patologią, jak w sprawach seksualnych. I w związku z tym, powołując się jakby na to, będę mogła mówić o pewnych zaburzeniach związanych z życiem seksualnym, bo miłość erotyczna jednoznacznie wyraża się na poziomie zachowania, na poziomie behawioralnym przez zachowania seksualne. Będę mogła o tym mówić, jakby powołując się na taki autorytet. I znowu Państwu powiem, co się może w głowie nie mieścić, ale w tej chwili jest tak, w Polsce jeszcze nie, jakkolwiek jest to, że tak powiem, czai się za drzwiami. Natomiast we wszystkich krajach zachodnich za określenie homoseksualizmu na przykład jako zaburzenia można stracić prawo wykonywania zawodu. I jest to nie na zasadzie, a co by było gdyby, tylko jest to rzeczywiście, tak to po prostu funkcjonuje. Ci, którzy określą homoseksualizm jako zaburzenie, tracą prawo wykonywania zawodu w wyniku procesu sądowego. Do tego stopnia, powiedzmy, te sprawy poszły dalej. To taka stosunkowo świeża też informacja. Pewna pani, która ma w Stanach kwiaciarnię, szykowała bukiet na ślub dla gejów. Uszykowała im ten bukiet i im sprzedała, więc nie było tutaj jakiejś kwestii odmowy. Oni zaprosili ją na ślub i ona wtedy powiedziała, że jest chrześcijanką i na taki ślub przyjść nie może. Jak to się skończyło? Skończyło się w sądzie. Pani zapłaciła bardzo wysokie odszkodowanie. Więc im, powiedzmy, można mnóstwo takich przykładów dać, naprawdę mnóstwo, nie o to w tej chwili chodzi, tylko chodzi o to, żebyście uwierzyli, że to nie jest coś, że ja was tutaj straszę. Tak? I w związku z tym, że w Polsce jeszcze jest to w miarę normalnie, no to mogę powiedzieć bez ryzyka, że stracę prawo wykonywania zawodu, że homoseksualizm jest zaburzeniem, że zaburzeń mamy więcej i te zaburzenia niestety właśnie dzisiaj mam tutaj Państwu przedstawić. Mówię niestety, bo na pewno jest przyjemnie mówić o rzeczach dobrych i pięknych, prawda? Pozwolę sobie jeszcze raz też powołać się na tekst, który tutaj mamy. Jeżeli chodzi o zaburzenia w obszarze seksualności, mamy różne podziały. Tutaj nas interesuje także. Są zaburzenia orientacji seksualnej, czyli to jest homoseksualizm, biseksualizm i autoerotyzm. Autoerotyzm dzisiaj omówimy sobie dokładniej. Potem mamy zaburzenia popędu. Do zaburzeń popędu oczywiście należy pedofilia. Tego nie będziemy mówić, ponieważ nie ma w pedofilii żadnego aspektu miłości. To nie jest zaburzona miłość, to jest ekstremalna, można powiedzieć, patologia, ale w sensie psychologicznym określamy ją jako zaburzenie popędu. I wreszcie zaburzenia tożsamości płciowej, do których należy transseksualizm i transgenderyzm albo transgenderyzm. To też, powiedzmy, mimochodem wspomnę, ale nie to jest dzisiaj właśnie przedmiotem naszych rozważań. To, co nas dzisiaj interesuje, to są zaburzenia orientacji seksualnej, którym jednak nie można odmówić prawa do miłości. Jeżeli kochają się dwie osoby tej samej płci, to nie można powiedzieć, że to nie jest miłość, tylko to jest miłość zaburzona. W materiałach macie Państwo również świadectwo ex-geja. To jest świadectwo naprawdę na wskroś przejmujące. Bardzo proszę w wolnej chwili przeczytać sobie to. To jest po prostu to, co jakby będzie nam tutaj też przyświecać. Człowiek, który je napisał, podany zresztą z imienia i nazwiska i źródło również tam Państwo macie, bo chciałam to uwiarygodnić, opisuje swoje życie, kiedy jeszcze był osobą homoseksualną, jako pragnienie, jako tęsknota, jako po prostu niewyobrażalna tęsknota za prawdziwą miłością. Jak to jest możliwe? Skąd się to wzięło? Właśnie zaraz sobie to wytłumaczymy. Ale naprawdę nie można tym osobom odmówić, że oni kochają i oni bardzo chcą być kochani. Tyle tylko właśnie, że to jest zaburzone. Tak? A więc przejdźmy do rzeczy. Trzy podstawowe formy, czy jak to nazwać, przejawy zaburzonej miłości, to jest właśnie kwestia homoseksualizmu, kwestia biseksualizmu i kwestia autoerotyzmu. Dosyć istotna sprawa, jak powiedziałam, już ta trzecia i też jej sporo czasu poświęcimy. Natomiast to, co jest... jakby, co chciałabym, żeby było punktem wyjścia, to chciałabym, żebyście najpierw Państwo zrozumieli sami, jak wygląda taka miłość i żebyście potem potrafili na ten temat rozmawiać z dziećmi. Oczywiście zostawię też czas na pytania i przypuszczam, że pytań może być trochę, więc jakby tutaj tę opcję też uwzględniam. Pierwsza sprawa. Czym w ogóle jest homoseksualizm? Definiujemy to jako pociąg do osób tej samej płci, ale interesuje nas bardziej, skąd on się bierze, ponieważ jeżeli nie zrozumiemy przyczyn, to również nie zrozumiemy, dlaczego tak jest. I tym samym też nie będziemy wiedzieli, jak takiej osobie pomóc. A jest rzeczą również bardzo istotną, że z homoseksualizmu można wyjść, bo można w procesie terapii przepracować orientację homoseksualną. Od razu tutaj mam książki, które chcę Państwu pokazać. Polecam bardzo, bardzo serdecznie polecam. Homoseksualizm i nadzieja. Już sam tytuł rzeczywiście rodzi nadzieję. Jest to oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Amerykańskich z 2004 roku, ale nic nie straciło na aktualności. Pragnieniem tutaj czcigodnych organizatorów i moich było to, żebyście Państwo dostali tę książeczkę w materiałach. Niestety wydawnictwo, zresztą wydawnictwo Światło Życie, troszeczkę sprawę przespało, bo kiedyśmy zamawiali 200 egzemplarzy, okazało się, że mają tylko 11. I kwestia dodruków i tak dalej, wszystko to bardzo opóźniło, wzrosły też bardzo koszty, więc po prostu no, nie macie jej w materiałach. Jakkolwiek do kupienia za 7 zł tutaj na stoisku, więc kto jeszcze tej książeczki nie ma, bardzo serdecznie polecam. Naprawdę podstawowe informacje i świetnie napisane, zawsze lubię to pokazywać, gdziekolwiek otworzę, może z daleka nie widać, ale to jest tak, że mamy tyle tekstu i tyle przypisów. Ponieważ to jest napisane przez lekarzy, więc oni to wszystko muszą mieć udokumentowane, cała dokumentacja medyczna, czyli praktycznie wszystkie badania, które były wykonane do tego 2004 roku na temat homoseksualizmu. Naprawdę kompendium nieduża, miejsca dużo nie zajmie, 7 zł też kieszeni nie obciąży, a bardzo, bardzo pożyteczna książka. To, co zresztą Państwu mówię w zasadniczej mierze, na tej książeczce się opieram, jeżeli chodzi o genezę homoseksualizmu. A więc mamy definicję, że homoseksualizm jest to pociąg do osób, pociąg seksualny do osób tej samej płci, ale przyjrzyjmy się temu bliżej, żeby zrozumieć właśnie, że to nie jest tylko pociąg, ale że to jest właśnie miłość. Można powiedzieć tak, że życiorys homoseksualnego mężczyzny jest bardzo schematyczny. Może też jeszcze wyjaśnienie. Będę mówić osobno o homoseksualizmie męskim i kobiecym. Na temat homoseksualizmu kobiecego mam tutaj też książeczkę. Trzymam ją, że tak powiem, w ręce i niestety jest nie do kupienia, bo to były też materiały z jednej konferencji. Chyba, że pani Bogna Białecka ma gdzieś jeszcze jakiś zapas i powie, gdzie można ją nabyć. W każdym razie to jest o homoseksualizmie kobiecym. Ale generalnie homoseksualizm męski jest statystycznie znacznie częściej spotykany i znacznie lepiej zbadany od homoseksualizmu kobiecego. Potem też powiem dlaczego. Więc to, co mówię do państwa w tej chwili, to mówię generalnie bazując na homoseksualizmie męskim, ale będę podkreślać, jeśli będzie inaczej. Zatem można powiedzieć, że mężczyzna homoseksualny ma tak typowy życiorys, że można to nawet ułożyć w postaci pewnego schematu. Nie bójmy się tego. W takim sensie, że to nie jest tak, że ja kogoś, że tak powiem, sprowadzam do pewnych schematów. Każda, ja mam świadomość oczywiście, że każda osoba jest indywidualna, ale są pewne elementy, które w życiu takiej osoby występują i naprawdę mogę powiedzieć to w ciemno. Zresztą zaraz Państwu dorzucę parę przykładów z poradni. Myślę, że to też pozwoli sobie łatwiej wyobrazić. A więc te schematy, które występują, czy te elementy tego schematu są takie, że po pierwsze, homoseksualny mężczyzna, kiedy rodzi się jako małe dziecko, ma pewne cechy wrodzone, pewne cechy nietypowe dla płci męskiej. I znowu na badaniach można to bardzo łatwo wykazać. Mianowicie chłopak homoseksualny jest zawsze bardzo wrażliwy. Miałam wiele takich przypadków w poradni, kiedy w rozmowie z kimś przychodzi mężczyzna homoseksualny, rozmawiamy o nim i mówię do niego, wiem, że jest pan bardzo wrażliwy. Oni patrzą na mnie i mówią, a skąd pani wie? Nie? A zdarzyło mi się nawet tak, że kiedy powiedziałam, wiem, że jest pan bardzo wrażliwy, to taki człowiek nie odpowiedział, tylko po prostu oczy mu się zaszkliły. I później w rozmowie mówi tak, nareszcie ktoś mnie zrozumiał. Dlatego, że punktem wyjścia w homoseksualizmie męskim jest wrażliwość, łagodność i delikatność chłopaka, chłopca, chłopaka i mężczyzny. To jest cecha wrodzona, wiąże się z naszym tak zwanym charakterem, z osobowością. Skoro taka jest, to jest, jeśli tak można powiedzieć, nieusuwalna. Być może na tym bazują niektórzy, ci, którzy chcą nam wykazać, udowodnić, że homoseksualizm jest wrodzony. Homoseksualizm na pewno nie jest wrodzony, ale mogą być pewne cechy charakteru, które leżą u podstaw homoseksualizmu. I tymi cechami u mężczyzn to jest właśnie łagodność, delikatność, wrażliwość, cechy nietypowe dla mężczyzny. Panów proszę, żeby się nie obrażali. Ja nie mówię, że jesteście niewrażliwi i w ogóle tam jacyś negatywni. Nie. Mówimy to na poziomie psychologicznym. W sposób fizjologiczny można to nawet wykazać. Na przykład w taki sposób badania były robione na myszach, na szczurach, na małpach, czyli na ssakach ogólnie mówiąc, gdzie okazywało się, że samce w badaniach płynów fizjologicznych, od razu można to łatwo wykazać, mają znacznie wyższą aktywność i znacznie wyższy poziom agresywności, nie mylić z agresją, tylko z agresywnością, agresywność, niż samice. I typowe, i to jest ukształtowane w procesie ewolucji i po prostu tak jest, że mężczyźni mają charakter inny niż kobiety. Wszystkie stare powiedzonka, mężczyźni są z Marsa, a kobiety są z Wenus i tak dalej. To jest odkrycie pewnych zasad, nazwijmy to właśnie także ukształtowanych w procesie ewolucji. I teraz jeżeli się urodził taki chłopiec, łagodny, delikatny, wrażliwy, prawdopodobieństwo, że on będzie homoseksualny jest niewielkie. Ale jednak jest pewne to, że ma pewne cechy nietypowe dla swojej płci. I tu mamy pierwszy element tego schematu. Drugi element. Taki chłopaczek, każde zresztą dziecko, daj Boże, rodzi się w środowisku rodzinnym. I jest przez rodzinę wychowywany. W rodzinie mama i tata. I teraz, jeżeli ta rodzina w jakiś sposób jest dysfunkcyjna, w szerokim tego słowa znaczeniu, i taki chłopiec wrażliwy, łagodny i delikatny w tej rodzinie się wychowuje, w tej rodzinie upływają pierwsze lata jego życia, to albo rodzice pomogą mu w jakiś sposób, zachowując te cechy charakteru, ale rozwinąć piękną osobowość, albo rodzice przez swoją postawę mogą te cechy charakteru spatologizować. Znowu, żebym nie była gołosłowna. W rodzinie mama i tata. I teraz, jeżeli jest taka sytuacja, że mama ma tego swojego synka, łagodny, delikatny, wrażliwy, no to cóż robi mama? Mój synneczek kochany, mój skarbek, moja laleczka i tak dalej. Nie? Inaczej mówiąc, mama traktuje tego chłopca adekwatnie do jego cech osobowości. A tymczasem mężczyzna musi mieć stawiane zadania. Nawet jeżeli mężczyzna ma 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 latka. Mężczyzną staje się, chciałam powiedzieć stajecie się, ale mam na myśli człowieka, ale stajecie się przez zadania. I to jest też ciekawa historia, może tak to też powiem przy okazji. Kobietą jest łatwiej być niż mężczyzną, bo kobietą się jest, a mężczyzną się staje. Może ci z Państwa, którzy są w moim wieku lub ewentualnie trochę zbliżonym, pamiętają, że kiedy myśmy się uczyli jeszcze porządnie historii, historia Polski zaczyna się od legendy o pieście kołodzieju. Tak? Piast kołodziej, u piasta kołodzieja były postrzyżyny. Postrzyżyny, proszę Państwa, to jest ryt inicjacyjny, który zresztą w starożytności obowiązywał zawsze. W tej chwili jeszcze też w niektórych tak zwanych kulturach prymitywnych obowiązuje. A tu chodzi o to, i postrzyżyny zawsze dotyczyły chłopca. Od momentu postrzyżyn, czego widzialnym znakiem było ścięcie włosów, chłopiec przechodził z obozu kobiet do obozu mężczyzn. Stawał się jakby mężczyzną, ale nie odbywało się to za darmo. Chłopiec miał do wykonania jakieś zadanie. To było na przykład zadanie takie, że musiał przejść sam przez ciemny las. Dla dorosłych panów, pewnie dla pani również, żaden problem. Ale dla małego dziecka jest to zadanie, które trzeba wykonać. I to jest świetne, to jest po prostu świetne, bo stawanie się mężczyzną dokonuje się przez zadania i przez satysfakcję, która z wypełnienia zadania płynie. A więc, jeżeli w domu mama pochyla się nad swoim łagodnym, delikatnym, wrażliwym synkiem i go po prostu niańczy, to uniemożliwia mu stawanie się mężczyzną. I teraz z drugiej strony, jeżeli w tym wszystkim ojciec nie zainterweniuje, ojciec nie walnie pięścią i nie powie, nie rób mi baby z syna, to ten chłopiec, którego ojciec się od niego dystansuje i mama, która go za bardzo zagarnia, nie uczy się być mężczyzną. A elementem bycia mężczyzną jest również to, żeby się opiekować kobietą. Więc jeżeli ta mama tak go zagarnia, tak go wyniańczy, tak go zagłaszczy, mówię w przenośni, że on nie może się jakby nią zaopiekować, to on się pod żadnym względem nie uczy być mężczyzną. Czyli inaczej mówiąc, w schemacie rozwojowym homoseksualizmu męskiego mamy po pierwsze nietypowe dla danej płci cechy charakteru, osobowości. Po drugie mamy środowisko rodzinne, dwuelementowe, mama i tata. Przedstawiłam tutaj Państwu pewne łagodne przejawy tej sytuacji, ale w rodzinach dysfunkcyjnych jest ich znacznie więcej i są znacznie poważniejsze. Na przykład takie, że ojciec jest wrogi lub agresywny. Albo że ojciec jest, jak to mówimy, nieobecny emocjonalnie w życiu chłopca. Ciekawą jest rzeczą, że nie tak ważna jest nieobecność fizyczna, tylko ważna jest nieobecność emocjonalna. Jeżeli syn nie może do ojca, nazwijmy to, przystąpić. Czasami jest tak, to też bardzo ciekawe badania były robione w rodzinach marynarzy norweskich. Norwegia, jak wiecie, no kraj prawie samo morze dookoła. I zdecydowana większość, nie pamiętam statystyk, ale zdecydowana większość mężczyzn w Norwegii pracuje albo na platformach wiertniczych, albo na morzu. I w związku z tym ich obecność w domu nie jest taka, że kończy pracę, wraca i jest, prawda? I były robione bardzo ciekawe badania na ten temat, na ile rola ojca wpływa na kształtowanie się charakteru chłopca. I wykazano w tych badaniach, że nieobecność fizyczna ma znacznie mniejsze znaczenie niż nieobecność emocjonalna. Szczególnie w naszych czasach, kiedy jest Skype, kiedy są komórki, prawda? Ojciec może być nieobecny fizycznie, ale jest obecny emocjonalnie w życiu tego chłopca. I to jest wystarczające, jak się okazuje, na pewnym etapie rozwojowym. I teraz, jeżeli z kolei w rodzinie dysfunkcyjnej mamy ojca, który jest wrogi, agresywny, na przykład alkoholik, nie? Który jest zimny, to taki chłopiec, nie mając kontaktu emocjonalnego z tym ojcem, nie uczy się być mężczyzną. I jeżeli z drugiej strony, czyli właśnie ta mama, która bez złych chęci, ale go, że tak powiem, chcąc mu zrekompensować tę postawę ojca, przybliża go coraz bardziej do siebie. I w dodatku jeszcze jeden bardzo już też groźny element. Jeżeli ojciec jest zimny, nieobecny, agresywny i wrogi w stosunku do syna, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że jest taki również dla matki. Nie? I wtedy matka nie ma w ojcu oparcia, nie ma w ojcu partnera, nie w tym dzisiejszym określeniu mówiącym o kohabitacji, tylko partnera w sensie mojego męża. I teraz bardzo często w tych rodzinach zdarza się, że matka szuka, czy robi sobie partnera ze swojego synka. Sytuacja jest groźna, do tego stopnia, proszę Państwa, groźna, że nazywamy to kazirodztwem emocjonalnym. Syn nigdy nie może być dla matki partnerem. Nigdy dziecko nie może być partnerem dla rodziców. Nie dajcie sobie takiego kitu wciskać. Zawsze relacja między rodzicem a dzieckiem jest relacją wertykalną. Nawet jeżeli się sytuacja zmieni. Moja mama ma 89 lat, ponieważ ma na imię Cecylia, no to jutro ma urodziny, ma imieniny. Zresztą myślę, że niektórzy też moich rodziców znali, bo przez wiele lat byli w domowym kościele, przez chyba 30 lat. I teraz w tej sytuacji, tata już nie żyje, ja w jakiś tam sposób opiekuję się mamą. Na przykład to, że przygotowuję te imieniny, które trwają prawie że oktawę. Nie? Ale to i tak nie jest relacja partnerska. Tylko to jest relacja wertykalna, jakkolwiek odwróciły się role. Nie? Nigdy dziecko nie może być partnerem dla rodziców. Z psychologicznego punktu widzenia jest to patologia bardzo szkodliwa dla dziecka. I teraz, jeżeli matka jest zawiedziona w swojej relacji z ojcem, z mężem, to bardzo często zdarza się, że nie wiedząc o tym, przelewa swoje uczucia na synka. Przeczytam Państwu fragment. To też jest książka, którą chętnie polecę. O, akurat mi się otworzyła. Proszę posłuchać. Książeczka też do kupienia, ale o tym powiem później. Denny miał tylko 6 lat, kiedy jego mama kupiła mu fartuszek pasujący do jej fartucha i powiedziała, że będzie jej małym kucharzem, gdy ona będzie przygotowywać kolację. Denny miał 6 lat, tak? Przez lata patrzyła, jak ojciec i dwaj starsi synowie śmiali się z chłopca, że nie jest dobry w sporcie i we wszystkim, co go dotyczyło. Mama czuła się bardzo źle z powodu zranionych uczuć Danego i postanowiła, że zamiast jeszcze raz rozmawiać z mężem, wkroczy do akcji i sama pomoże chłopcu. Drobny, delikatny Denny zmagał się z krótkowzrocznością i był bardzo wrażliwy. Mama mówiła, że głęboko odczuwał wiele rzeczy. Według mamy źródłem problemu chłopca byli tata Macho i prymitywni bracia, którzy ciągle biegli gdzieś razem grać w piłkę, a jego zostawiali. Ale mama bardzo lubiła towarzystwo najmłodszego syna. Sama często czuła się przytłoczona w domu pełnym mężczyzn, którzy ciągle mówili o swoich sprawach. A Denny był cichym, słodkim sprzymierzeńcem, który lubił zostawać w domu i być z nią. Spędzali razem wiele godzin, rozmawiając o marzeniach, o nadziejach, o tym, co ich boli. A tym przerwę, żebyście mieli niedosyt i ewentualnie sięgnęli po książkę. Ale jaką tutaj sytuację mamy? Nie? Łagodny, delikatny, wrażliwy Denny. I mama, która usiłuje go ratować czy pocieszyć. Kupuje mu fartuszek, żeby szykował razem z nią kolację i był jej małym kucharzem. Od razu powiem Państwu na pociechę, że to się dobrze skończyło. Ponieważ książka Dziecko a skłonności homoseksualne, poradnik dla rodziców. Książka rewelacyjna. Tutaj jest właśnie u nas w naszej księgarni. Też pan mówił mi, że uzyskał spory rabat z wydawnictwa, więc również Państwu tę książkę polecam, ale to za chwilę. W każdym razie, cóż tutaj mamy? Skoro opisana jest ta historia w książce, to znaczy, że oni trafili do autora, czyli do Józefa Nicolosiego, najwybitniejszego właściwie w świecie w tej chwili znawcy terapii homoseksualizmu i że w jakiś sposób jest to, że tak powiem, droga do wyjścia. Ale to, co nas w tej chwili interesuje, to jest to, że taki chłopiec otoczony miłością zaburzoną ze strony matki nie umie stać się mężczyzną. Może na tym ten element skończę, więc jeszcze raz powtórzmy. Cechy charakteru, nieobecność ojca lub ojciec agresywny, wrogi, niedostępny i matka, która zagarnia chłopca, chcąc go pocieszyć. Może jeszcze to też jest dosyć ważne. Tożsamość płciowa, czyli to, czy ja się czuję kobietą lub mężczyzną, nie jest mi dana w sposób genetyczny. Ona się kształtuje, w dodatku kształtuje się w ciągu 3 pierwszych lat, ponieważ no, niektórzy uważają, że 4, ale powiedzmy trzymajmy się tych 3. 36 miesiąc życia jest takim, można powiedzieć, punktem, o którym można powiedzieć, że tożsamość płciowa jest już ukształtowana. Tymczasem świadomość człowieka budzi się między 6 a 7 rokiem życia. Z tego wniosek, proszę Państwa, że tożsamość płciowa kształtuje się głęboko w podświadomości. To nie jest coś, co ja sobie wybieram. To jest coś, czym ja nasiąkam. Tak jak no, w sensie negatywnym, ale jeżeli w rodzinie ktoś pali, to dziecko, które się tam wychowuje, nasiąka tym dymem papierosowym. Prawda? I tak samo tutaj. Od postawy rodziców w stosunku do mnie płynie do mnie pewien, no nie chcę powiedzieć fluid, żebym tu nie wyszła na jakąś ezoteryczkę, ale w każdym razie płyną do mnie pewnie przekazy, którymi ja nasiąkam. I ciekawą jest rzeczą, że żeby chłopiec się czuł mężczyzną, potrzebny jest przykład ojca, 100%. Żeby dziewczynka czuła się kobietą, potrzebne jest, słucham, a niektórzy są dobrze wyedukowani. To jest ciekawa historia. Żeby dziewczynka czuła się kobietą, w 50 mniej więcej procentach potrzebna jest mama. Ale drugi 50 potrzebny jest ojciec. To ojciec patrzy na swoją córkę i mówi: moja królewna. To dziewczynka patrzy w oczy ojca i chce być podziwiana. A więc to też od razu pokazuje nam, jak wielka, naprawdę wielka i niezastąpiona jest rola mężczyzny w rodzinie, ojca w rodzinie, prawda? Przez ojca kształtuje się w 100% tożsamość chłopca i w 50% tożsamość dziewczynki. Czyli inaczej mówiąc, jakby w tych 200% aż 150 należy do taty. Nie czujmy się, drogie panie, pokrzywdzone, mamy zupełnie inne zadania i te 50% i tak nam wystarczy. A więc, kiedy ten biedny Denny nie mógł się utożsamić z ojcem i ze starszymi braćmi, którzy ciągle byli zajęci swoimi sprawami, którzy ciągle się bili, którzy ciągle chodzili grać w piłkę, bo on był łagodny, delikatny, wrażliwy, był krótkowidzem i w dodatku miał zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. To jest bardzo, cecha bardzo potrzebna chłopcom, bo koordynacja wzrokowo-ruchowa polega na tym, że jak złapię piłkę, to ją rzucę tam, gdzie trzeba, prawda? Jeżeli tej koordynacji nie ma, taki chłopiec przez rówieśników nie jest ceniony. I skoro już to powiedziałam, dochodzimy do czwartego elementu. Jeszcze raz przypomnę, cechy biologiczne, układ rodzinny i wreszcie czwarty element tej układanki, tego, nie, czwarty. Cechy biologiczne, układ rodzinny podwójny, mama i tata. I czwarty. Czwarty. Jeszcze raz. Cechy biologiczne, elementy środowiska rodzinnego podwójne, czyli drugi i trzeci, mama i tata, czy tata i mama. I wreszcie element czwarty, umiem tak palców odgiąć, ale niech będzie tak. Element czwarty to jest właśnie grupa rówieśnicza. Inaczej mówiąc, kiedy ten nasz maluszek dojrzewa i wchodzi w środowisko rówieśnicze, szczególnie w środowisko szkolne, bo w przedszkolu to wygląda trochę jeszcze inaczej. Wchodzi w środowisko szkolne, to jest przez rówieśników natychmiast rozpoznawalny. I znowu, dzieci robią to intuicyjnie. I jeżeli przez tych rówieśników, to nie chodzi o to, czy on jest lubiany, czy mniej lubiany, tylko czy on jest przez nich zasymilowany, a więc jesteś jednym z nas, czy też jest przed nich odrzucony, jesteś inny. Dzieci mają niesamowitą intuicję. I w tej sytuacji ten właśnie Deny, który był odrzucony najpierw przez braci, a potem, kiedy ta historia zaczyna się, kiedy miał 6 lat, poszedł do szkoły, był również odrzucony, czyli potraktowany jako inny przez grupę rówieśniczą. Grupa rówieśnicza jest czwartym elementem w tym naszym schemacie. Jeżeli grupa rówieśnicza odrzuci chłopca, to można powiedzieć, że mamy do czynienia niestety z bardzo wysokim wskaźnikiem zagrożenia homoseksualizmu. O tym właśnie mówi ta książka. Dziecko ma skłonności homoseksualne, bo dziecko nie ma skłonności homoseksualnych. Dziecko ma tylko zaburzenia tożsamości płciowej, czyli inaczej mówiąc, nie przeżywa siebie jako kobiety lub jako mężczyzny. Nazywamy to w skrócie. GID albo GID, Gender Identity Disorder. Disorder zaburzenia, identity oczywiście tożsamość, czyli zaburzenia tożsamości płciowej. Jeżeli dziecko ma zaburzenia tożsamości płciowej, to jest niestety na drodze dosyć, można powiedzieć, takiej prostej do homoseksualizmu. Oczywiście to jeszcze nie znaczy, że jest homoseksualny, ponieważ u dziecka nie mamy popędu seksualnego. W tej chwili się go niestety sztucznie kreuje, jest to absolutnie marketingowe, to jest dramat, to jest paskudztwo, bym powiedziała jako człowiek, nie? Że u małych dzieci te wszystkie konkursy Miss, przedstawianie czy przeprogramowywanie dziewczynek na dorosłe kobiety, jest to okropne i wielka szkoda dla dziecka. Ale w tej sytuacji naturalnej, o której mówimy, dziecko w wieku do okresu dojrzewania, nie ma jeszcze orientacji seksualnej. Ono ma tylko zaburzoną tożsamość, tożsamość płciową. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że przez grupę rówieśniczą dziecko jest odrzucone, to ta spirala, można powiedzieć, się nakręca coraz bardziej na wrodzone cechy osobowości, charakteru. Na zaburzoną strukturę rodzinną, dynamikę rodzinną. Kiedy tata nie umiał synka nauczyć być mężczyzną. Kiedy mama przez to, że go zagarniała dla siebie, też go nie nauczyła być mężczyzną. Kiedy grupa rówieśnicza, nie umiejąc tego nazwać, ale wyczuwała jego inność i dystansowała go od siebie, no to dramat takiego chłopca, można powiedzieć, wisi w powietrzu. Przypomnę Państwu taką sytuację z wiosny tego roku, kiedy chłopak jeden, młody chłopak, popełnił samobójstwo. I śledztwo wykazało, że był przez kolegów z klasy wyzywany, że pedał, że ciota i tak dalej. Dzieci czasami nawet nie wiedzą, co to znaczy. One tylko powtarzają określenia zasłyszane u dorosłych i w ten sposób określają, czy chcą wyrazić to, co odczuwają, że on jest jakiś inny. Potem się okazało, bo było śledztwo, matka oskarżyła szkołę, no cała sprawa dramatyczna, bezwzględnie dramatyczna. Były też pokazywane zdjęcia tego chłopca. I kiedy, nie wiem, czy państwo kojarzycie tę sprawę, ale jak ktoś się tym nie interesuje, to mógł nie zwrócić uwagi. Ale ten chłopiec rzeczywiście funkcjonował tak, że rówieśnicy, którzy się nie bawią w subtelności, mogli go jednoznacznie odbierać jako homoseksualnego. I kiedy potem w prowadzonym śledztwie wyszła właśnie na jaw dynamika rodzinna, to wszystkie te elementy były spełnione. Wychowywała go samotna matka, porzucona przez ojca. Dziecka, nie wiem, czy w ogóle był jej mężem, ale w każdym razie w ogóle się chłopcem nie zajmował, a matka była bardzo taka despotyczna i zagarniająca. Nie? I taki chłopak przy całym absolutnie ogromnym współczuciu do niego. To współczucie będzie nam potrzebne właśnie potem, kiedy będziemy musieli to wytłumaczyć naszym dzieciom. Nie? W każdym razie przy całym współczuciu ten chłopak nie miał znikąd pomocy. I kiedy grupa rówieśnicza go odrzuciła, kiedy grupa rówieśnicza jednoznacznie zaklasyfikowała, po prostu nie widział drogi wyjścia i popełnił samobójstwo. A więc grupa rówieśnicza jako czwarty element w genezie osoby prehomoseksualnej, mężczyzny prehomoseksualnego, co inaczej fachowo określamy jako właśnie zaburzenia tożsamości płciowej. I teraz cóż się dzieje dalej? Kiedy taki chłopak wchodzi w okres dojrzewania, narasta w nim popęd płciowy. Ale to jest na poziomie fizjologicznym, bo popęd płciowy jest po prostu, to jest czysta biologia. To jest przepływ pewnych substancji, enzymów, które powodują takie lub inne odczucia i tak dalej. Natomiast cała nasza warstwa psychiczna, całe to, kim ja naprawdę jestem w swojej najgłębszej tożsamości, to nie jest popęd seksualny do mężczyzn czy do kobiet, tylko to jest tęsknota. I u homoseksualnych mężczyzn, jakkolwiek chłopcy, nawet w wieku 16 lat potrafią określić, że oni czuli pociąg do swoich kolegów, przy głębszej analizie, która zresztą najczęściej dokonuje się w procesie terapii, okazuje się, że pociąg seksualny był wtórny, nawet w okresie dojrzewania, był wtórny w stosunku do tęsknoty. Kurczę, przepraszam, że tak chrzącham. Wiem, że to może być uciążliwe, ale jak jest takie wilgotne powietrze, to zawsze tak mam. W każdym razie, proszę państwa, u chłopców z zaburzoną tożsamością płciową popęd seksualny przejawia się na poziomie fizjologicznym jak najbardziej, ale na poziomie psychologicznym mamy do czynienia z tęsknotą za miłością. Proszę mi wierzyć, lubię mówić takie moje firmowe powiedzonko, siwe włosy świadczą na moją korzyść. Mam naprawdę doświadczenie wielu lat pracy w poradni i rozmów z tymi osobami, którzy mówią tak, ja po prostu chciałem, żeby mnie ktoś pokochał. Ja po prostu chciałem, żeby mnie ktoś przytulił. Te same prawie że słowa znajdziecie państwo w tym świadectwie tak zwanego ex-geja, który macie w materiałach, o którym mówiłam wcześniej. To jest człowiek, to jest mężczyzna, który był homoseksualny, który potem znalazł pomoc, który przeszedł terapię i stąd nazywa się takie osoby ex-geje, czyli byli geje. I patrząc z perspektywy swojego życia, kiedy miał 36 lat, pisał to świadectwo, mówi o tym, że właściwie on tęsknił za miłością. Spełniał ten właśnie schemat, czy wypełniał swoim życiem ten schemat genezy homoseksualizmu. Nie przebiera zresztą w słowach, kiedy o tym mówi, o tym pisze. Ale cały czas mówi, że tęsknił za miłością. Jesteśmy w okresie dojrzewania, ale czas płynie. Jeżeli w okresie dojrzewania taki młody chłopak za tą tęsknotą pójdzie, której nie umie wtedy wyrazić inaczej niż przez relacje seksualne, to po wejściu w relacje seksualne z osoby prehomoseksualnej staje się osobą seksualną. Ale generalnie rzecz biorąc, do zakończenia okresu dojrzewania, czyli mniej więcej 21-23 rok życia, jako psychologowie czy terapeuci nigdy nie diagnozujemy, że to jest homoseksualizm. To jest prehomoseksualizm, to są zaburzenia orientacji płciowej, ale nie homoseksualizm. Po to, żeby homoseksualizm zaistniał, jeśli tak można powiedzieć, musi być zakończony okres dojrzewania, ponieważ natura zawsze jeszcze robi swoje, do ostatniej chwili walczy. A homoseksualizm jest przeciwny naturze. I znowu tu nie chodzi o wartościowanie, tylko żebyśmy my to potrafili gdzieś, że tak powiem, usadowić, i żebyśmy tym samym potrafili to zrozumieć i wytłumaczyć. Zatrzymam się na tym. Dlaczego homoseksualizm jest przeciwny naturze? Ponieważ natura, proszę Państwa, jest zainteresowana tym, żebyśmy się rozmnażali. Jesteśmy tu, zdaje się, w Instytucie Fizyki, więc coś Państwu pokażę. Trzymam to pudełko, tak? Jeżeli puszczę, to co się stanie? Spadnie. Jeszcze nie puściłam, ale już wiecie, że spadnie. Skąd wiecie? Doświadczenia, ale teoretycznie również, bo przecież nie musiałam wszystkich przedmiotów na ziemi spuścić po to, żeby do tego doświadczenia nabyć. Tylko również ktoś, kto po raz pierwszy odkrył, czyli Newton, i opisał jako prawo ciążenia. Prawda? Wiemy o tym. Fizyka ma bardzo dużo różnych praw, do których się stosujemy, niekoniecznie je znając. Stosujemy się intuicyjnie. Jeżeli tu mam w szklance wodę i to przewrócę, no to co się stanie? Woda się wyleje. Jeszcze nie wylała, jeszcze nie przewróciłam, ale już o tym wiem. Dlaczego o tym mówię? Trochę przez zazdrość. Ponieważ prawa fizyki, jak mówię, nawet jeżeli nie jesteśmy fizykami, intuicyjnie się do nich stosujemy. Tymczasem biologia ma również swoje prawa. I nie ma tyle, ile ma fizyka. Ma tylko dwa. Są tylko dwa prawa biologiczne. Dlaczego się do nich nie stosujemy? Prawa biologiczne są dwa. I są takie. Pierwsze prawo, kto pamięta ze szkoły, prawo do zachowania życia, czyli instynkt samozachowawczy. A drugie, otóż to prawo do zachowania gatunku, czyli instynkt rozrodczy. Tylko dwa prawa biologiczne, a zachowujemy się, jakby zwłaszcza tego drugiego nie było. Instynkt rozrodczy, dlatego że natura jest zainteresowana tym, żebyśmy się rozmnażali. Bo jeżeli się nie będziemy rozmrażać, to nie zachowamy gatunku. I w związku z tym wszystkie czynności prokreacyjne są naturze bardzo na rękę. Do tego stopnia, proszę Państwa, na rękę, że normalnie jest tak, że najpierw muszę coś zrobić i zasłużyć, a potem mam nagrodę, czyli gratyfikację. Tak? Tymczasem natura nas tutaj tak sprytnie zażyła, że gratyfikacja jest na początku. A dopiero później są konsekwencje. Przekładając to na inny język, żeby się zrodziło potomstwo, które obarcza mnie, mówię w tej chwili jako jednostka biologiczna, prawda, pewnymi trudami, pewnym ryzykiem, to jest ciąża, to jest poród, to jest odchowanie tego potomstwa. Mogłabym sobie pomyśleć, nie jestem taka głupia, żeby to brać na siebie, ale natura, która jest tym zainteresowana najbardziej, zrobiła taki numer, że gratyfikację dała mi na początku. Dlatego, proszę Państwa, przeżycia seksualne, które zapoczątkowują łańcuch prokreacyjny, są zawsze, ale to zawsze związane z przyjemnością. Być może to Państwa zdziwi, ale nawet jeżeli mamy sytuację... Powiem inaczej, być może Państwa zdziwi to, co powiem za chwilę. A to już nie będzie takie niestety wesołe. Ale nawet w przypadku gwałtu, jeżeli jest sprawa w sądzie, prawie zawsze, ja nie słyszałam, żeby było inaczej, ale prawie dodaję na wszelki wypadek, obrona gwałciciela podaje argument, że ona też miała przyjemność. I nie da się tego argumentu obalić, ponieważ w sensie fizjologicznym nawet tak traumatyczne psychicznie przeżycie, jakim jest gwałt, na poziomie fizjologicznym powoduje produkcję pewnych enzymów, endorfin, które normalnie są postrzegane jako dające uczucie przyjemności. I można to na wszystkich przyrządach wykazać. Nie? Oczywiście argument absurdalny, ale specjalnie go przywołałam, żebyście to, że tak powiem, uwzględnili, każde przeżycie seksualne związane jest z odczuciem przyjemności. I teraz wracamy do naszego chłopaka. Jeżeli w okresie dojrzewania, kiedy te hormony buzują po prostu jak ogień w kominku, jest w takiej sytuacji, że jest w sytuacji, może uściśle, wysoce niekomfortowej, bo czuje się odrzucony przez rodziców, przez rówieśników, za sobą ma pewien bagaż negatywnych przeżyć rodzinnych, ze swoją osobowością też nie zawsze sobie radzi, taki jest przecież okres dojrzewania, to w tej sytuacji każda rzecz, która przynosi mu ulgę, czyli pociechę, czyli przyjemność, jest dla niego atrakcyjna. Tę sytuację dokładnie omówimy przy autoerotyzmie, ale na razie weźmy, że tak jest. I w związku z tym, niestety, za tym pociągiem seksualnym idzie. A skoro idzie za tym pociągiem seksualnym, to wchodzi w relacje homoseksualne, bo innego na tym etapie nie ma. Jeżeli młody człowiek wejdzie w relacje seksualne, to potem pomóc mu w procesie terapii jest znacznie trudniej niż wtedy, kiedy jest to tylko orientacja niezrealizowana przez zachowania seksualne. Ale zawsze, ale to zawsze, obojętnie ile ma lat, jeżeli nie jest psychopatą, to w wejściu w relacje homoseksualne towarzyszy zawsze tęsknota za miłością. Wszystko to, jak mówię, no w pewnym sensie mówię na skróty, bo nie jest to właściwie głównym naszym tematem homoseksualizm. Ja tylko chcę Państwu pokazać mechanizmy. I teraz w związku z tym, kiedy mamy do czynienia z osobą homoseksualną, u kobiet, może jeszcze to też powiem, u kobiet jest trochę inaczej, ale jednak zasada w pewnym sensie, ten schemat jest inny, ale zasada jest w pewnym sensie taka sama. Ponieważ kobieta homoseksualna, może jeszcze tak powiem, mężczyzna homoseksualny to jest mężczyzna, który tęskni za mężczyzną. To jest taka, można powiedzieć, definicja pana Alana Medingera, niezwykły człowiek. Dominikanie nasi tutaj w drodze wydali jego książkę Podróż ku pełni męskości. Był na promocji tej książki tutaj w Poznaniu parę lat temu, był ze swoją żoną, świadectwo mówił, no po prostu bardzo poruszające. Wyszedł z homoseksualizmu, ale jeździ po świecie jakby i pokazuje drogi, daje nadzieję, pokazuje drogi wyjścia. A więc to jest jego regułka. Mężczyzna homoseksualny zawsze tęskni za mężczyzną, a kobieta homoseksualna zawsze boi się mężczyzny, ponieważ u podstaw kobiecego homoseksualizmu zawsze leży lęk. Lęk przed mężczyzną. Nie będę już tutaj przedstawiać tak drobiazgowo tych wydarzeń życiowych, tych losów życia, ale kobieta homoseksualna to jest kobieta, która została głęboko zraniona przez mężczyzn. W ekstremalnej sytuacji to było prawdopodobnie, mogło być kazirodztwo czy jakaś ekstremalna przemoc seksualna, ale mogły to też być różne inne elementy, odrzucenie itd., itd. Więc kobieta homoseksualna boi się mężczyzn, a tęskni za kobietami. I relacje kobiet są inne niż relacje mężczyzn. To też jest ciekawe. Mężczyźni homoseksualni wchodzą szybko, powiedziałabym błyskawicznie, w reakcje genitalne, czyli po prostu podejmują zachowania seksualne. Natomiast kobiety w relacji homoseksualnej przede wszystkim budują więź, budują relacje. I one same o tym mówią, że kwestia stosunków seksualnych, czy współżycia, czy jakichkolwiek innych form, jest na dalszym planie. One przede wszystkim potrzebują siebie, więzi i relacji. Ale tak czy tak, zawsze u podstaw homoseksualizmu i męskiego, i kobiecego leży właśnie tęsknota, której w takiej formie zaspokoić się nie da. Bo dorosły mężczyzna, jeżeli będzie tęsknił za ojcem, to nie znajdzie tego ojca innym mężczyźnie, z którym podejmuje aktywność seksualną. Dorosła kobieta, która boi się mężczyzn, nie ukoi tego strachu w relacji z inną kobietą. No bo tak jesteśmy stworzeni, że mężczyznę dopełni tylko kobieta, a kobietę dopełni tylko mężczyzna. Myślę, że na tym w tej chwili ten wątek skończę. Jeszcze ewentualnie do niego wrócimy, jak będziecie już Państwo mieli pytania. Teraz Druga forma, bo wspomniałam, że mówimy o zaburzonej miłości, która powstaje na zaburzonej, na tle, na podstawie, czy wyrasta z korzenia zaburzonej orientacji seksualnej. Druga forma zaburzonej orientacji seksualnej to jest autoerotyzm. I wydawać by się mogło, że to jest dziwne, ale jednak tak jest. Przyniosłam specjalnie taki wydruk, zrobiłam tutaj dla naszej konferencji. Wtedy, kiedy była właśnie w Sejmie dyskutowana ta kwestia ustawy o uzgadnianiu płci, podniosły się oczywiście różne inne argumenty na temat w ogóle zmiany płci administracyjnej, biologicznej, takiej, siakiej, owakiej. I między innymi wtedy zostało zdefiniowane, ile mamy płci. Proszę Państwa, ile mamy płci? Tak. Mój Boże, najgorsze to jest to, że nikt nie powiedział dwie. Bo w gruncie rzeczy jesteście Państwo, że tak powiem, rezolutni. Ale pomimo wszystko, bo słyszałam głosy, nie wiemy ile, słyszałam głosy, że dużo, słyszałam głosy, że pięć, ale na miłość boską nie dajmy się w to wpędzić. Mamy dwie płcie, kobieta i mężczyzna. Prawda? Tak zwany hermafrodytyzm oczywiście się też zdarza, ale to jest według statystyk raz na 6 milionów, więc znowu nie jest to aż taki wskaźnik, żebyśmy musieli się nim osobno zajmować. Prawda? Więc mamy dwie płcie, kobieta i mężczyzna. Natomiast to, co Państwo tutaj podawaliście, to są warianty płciowości. I według obowiązujących nas ustaleń mamy ich 30. Mam to tutaj napisane. Jest to fragment wywiadu z doktorem Stanisławem Dulko, seksuologiem. Rozmawia Jacek Gądek, oczywiście w Gazecie Wyborczej. I mamy tak. Tożsamości płciowych mamy 6. Mężczyzna, kobieta, płeć nieokreślona, transwestyta, transgenderysta i transseksualista. Ale oprócz tego mamy jeszcze 5 pozostałych. Hetero, bihomo, autoerotyzm i aseksualność. I teraz to dalej. Jeżeli pomnożymy te 6 tożsamości przez 5, to w efekcie mamy 30 wariantów tożsamości normatywnych. Czyli mamy 30 płci normatywnych. Bez względu na to, jak nam się w tej chwili śmiać z tego chce, to powiem Państwu na pociechę, że jest to obowiązująca wykładnia WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. Więc mamy 30 płci normatywnych, a ci z Państwa, którzy rezolutnie odpowiedzieli, że nie wiemy ile mamy, uwzględniają tożsamości nienormatywne. A skoro żyjemy w czasach, kiedy normą dla siebie jestem ja sam, czyli kiedy żyjemy w czasach nienormatywności, a przynajmniej zakazu zmuszania kogoś do normatywności, no to rzeczywiście mamy ich nieskończenie wiele. Natomiast mówiąc serio, te 30, bez względu na to, jakie to jest absurdalne, to są standardy uznawane przez WHO. Było mi to potrzebne, żeby Państwu przeczytać, ponieważ właśnie tutaj mieści się autoerotyzm. I druga zaburzona miłość, która nas dzisiaj tutaj musi zainteresować, mówię to z ciężkim sercem, ale naprawdę musi, ponieważ wskaźnik autoerotyzmu w społeczeństwie jest tak wysoki, żebyście naprawdę, przepraszam za wyrażenie, pospadali z krzeseł. O ile, jeżeli mówimy o homoseksualizmie, może jeszcze też dygresja, nie mówię o biseksualizmie, bo to jest w gruncie rzeczy, ja jestem z tej opcji psychologicznej, która uważa, że nie ma czegoś takiego jak biseksualizm. Więc jeżeli mówimy o homoseksualizmie, to wskaźnik w standardach polskich, właśnie w normatywności polskiej, wynosi według badań, nie środowisk gejowskich, tylko według badań, wynosi jakieś 2%. 2% populacji to są osoby homoseksualne. Wskaźnik oczywiście jest znacznie wyższy u mężczyzn, niższy u kobiet. Uważa się, że proporcje układają się mniej więcej 70-30, czyli 70% z tego wskaźnika to są mężczyźni, 30 kobiety. Czym to jest uwarunkowane? No to już polecam lekturę, ale nie będę w to wchodzić. Natomiast jeżeli, proszę Państwa, chodzi o autoerotyzm, znowu musimy rozróżnić dwie rzeczy, tak jak było w homoseksualizmie. Czym innym jest orientacja, czym innym jest zachowanie. O ile w wypadku homoseksualizmu mamy tak, że znaczna większa część osób ma orientację, ale w zachowania stara się przynajmniej nie wchodzić. O tyle w autoerotyzmie mamy sytuację odwrotną i niestety statystyki są takie, stosunkowo świeże, że 92% młodzieży się onanizuje, czyli masturbuje. Mówiąc inaczej, 92%, przepraszam, chłopców, to muszę też poprawić, 92% chłopców młodzieży szkolnej się masturbuje. Powiemy sobie za chwilę o masturbacji nałogowej, przypadkowej i tak dalej, ale wskaźnik jest taki, nie? Prowadził badania tego typu profesor Zbigniew Imieliński, nie jestem jego fanką, uważam, że sam jest porąbany. Ale badania prowadził na bardzo szeroką skalę przez kilka lat i na bardzo, bardzo wysokiej próbie kilkunastu tysięcy młodych ludzi z gimnazjów i liceów. Oczywiście bez wiedzy i zgody rodziców. No ale niemniej jednak badania są badaniami. 92% chłopców w wieku gimnazjum i liceum się masturbuje. Masturbacja, proszę Państwa, to jest technika, zaraz, to jest technika, czyli czy to jest autoerotyzm na poziomie wykonawczym, to jest to, co robię. Natomiast autoerotyzm w pojęciu szerszym to jest pewna postawa. Słucham Pana.
Według mnie takie, czy te badania są wiarygodne, bo jeżeli one są przeprowadzone w postaci jakiejś ankiety, tak, to wiadomo, że no, duża część młodzieży prawdy nie powie, tak?
To znaczy zawsze to jest tak, że badania, nigdy nie możemy powiedzieć, że te badania są stuprocentowo wiarygodne, nie? Ale niestety wskaźnik ten potwierdzają, może nie dokładnie, że 92, prawda? Ale potwierdzają ten wskaźnik niestety terapeuci i niestety księża. Bo gdzie jak gdzie, ale na spowiedzi się nie kłamie, prawda? Ja mam dosyć sporo mam zajęć z księżmi, to jest, jeśli tak mogę powiedzieć, nie wiem jak to nazwać, ale właściwie w całej Polsce mam takie wykłady gościnne, czy nawet systematyczne w różnych seminariach, w różnych zbiorowiskach, gronach księży. I jednym z najciekawszych, dla mnie zawodowo bezcennych doświadczeń, to są spotkania dla spowiedników. W tym roku na przykład też w Bąblińcu było takie pięciodniowe były warsztaty na temat, no właśnie, pod Poznaniem tylko dla księży, nie? I księża ten wskaźnik potwierdzają. Oczywiście, jak mówię, nie podają, że 92%, bo przecież tego nie robią, ale potwierdzają po prostu wskaźnik wśród młodzieży wierzącej, no bo przecież do spowiedzi chodzą ci, którzy są wierzący, prawda? Że jest bardzo wysoki. Więc jeszcze raz powtórzę, nie jestem fanką profesora Imielińskiego, ale muszę powiedzieć, że te badania, on się prawdopodobnie liczył z tym, że będą bardzo atakowane, więc sądzę, że zachował wszelkie możliwe próby, standardy i procedury. A poza tym też, proszę Państwa, psychologowie tacy głupi nie są. Jeżeli przeprowadzają badania na podstawie ankiety czy kwestionariusza, to w tych ankietach są zawarte pytania kontrolne, nie? Więc to nie jest tak, że ktoś mnie okłamie, a ja tutaj naiwna się dam na to nabrać, nie? Także nie, jeszcze raz powtórzę, nie dałabym głowy za te 92%, rzecz jasna, nawet jednego palca bym nie dała, ale pomimo wszystko wskaźnik jest bardzo wysoki. I jeszcze raz powtórzę, moje doświadczenia z poradni niestety również potwierdzają, że jest bardzo wysoki. A więc uporządkujmy to jeszcze. Czym jest autoerotyzm, a czym jest masturbacja? Jeszcze raz powtórzę, masturbacja jest techniką wykonawczą w sytuacji autoerotyzmu. Ale czym jest autoerotyzm? Auto, eros, to jest zakochanie się w sobie. Historię czy wyjaśnienie tego mamy w mitologii greckiej. Znowu ci z Państwa, którzy są z mojego pokolenia i się porządnie w szkole uczyli, pamiętają postać Narcyza. Narcyz został ukarany przez boginię, której zaloty odrzucił. Ukarany został w taki sposób, że się zakochał w sobie. Spojrzał w taflę wody, zobaczył piękne odbicie, był bardzo pięknym młodzieńcem i się zakochał. Ale kiedy wyciągał ręce, żeby tę postać przytulić, przygarnąć, to oczywiście zmącił wodę i odbicie znikało. Mówiąc inaczej, jest to miłość nie do zrealizowania. Ale narcyzm w sensie psychologicznym definiujemy jako zakochanie, znaczy nie definiujemy, ale mówimy, że to jest pewne zakochanie się w sobie. takie ciągłe przyglądanie się sobie z zachwytem. Natomiast autoerotyzm to jest dopiero to, że to jest miłość, której nigdy nie jestem w stanie zrealizować. Ale w sensie psychologicznym to nie jest miłość wynikająca z zachwytu nad swoim pięknem. To jest narcyzm. Autoerotyzm jest dramatyczny dlatego, że znowu jest oparty na lęku. Kępiński mówi, wspomniany Antoni Kępiński, że właściwie poza sytuacjami zaburzeń organicznych, czyli jakichś takich defektów centralnego na przykład układu nerwowego, wszystkie zaburzenia psychologiczne oparte są na lęku. Autoerotyzm oparty jest na lęku. Skąd się wziął ten lęk? Wziął się z tego, że na jakimś etapie rozwoju, w jakichś relacjach ktoś mnie skrzywdził. Przy czym skrzywdzenie, na przykład dla małego dziecka, to jest to, że ktoś mnie odrzucił. A kiedy ja zaufałem i wszedłem w relację, to ktoś mnie wykorzystał. Przypominam, nie mówimy tylko o wykorzystaniu, odrzuceniu w sensie seksualnym, absolutnie. U małego dziecka chodzi o wykorzystanie, odrzucenie, zranienie emocjonalne. Jeżeli w trakcie rozwoju zostałem przez ludzi niezrozumiany, źle oceniony, źle zrozumiany, jeżeli moje pragnienia, potrzeby i tęsknoty nie zostawały zaspokajane, a one przecież są, to one się musiały, jeśli tak można powiedzieć, skanalizować, obrócić się w stronę mnie samego. Czy mnie samej. Mówię mnie w sensie rodzaj męski, ja człowiek, prawda, w tych kategoriach. I autoerotyzm to jest postawa oparta na lęku przed wejściem w relację z drugim człowiekiem. I teraz, jeżeli rosnę, wchodzę w okres dojrzewania, przechodzę okres dojrzewania i narasta we mnie popęd seksualny, a nie nauczyłem się ani nad nim panować, ani go rozładowywać w sposób naturalny, na przykład przez nocne polucje, prawda? Natura sama by zrobiła z tym porządek, gdybyśmy jej nie pomagali, znowu mówię w cudzysłowie, czyli nie przeszkadzali. Więc w tej sytuacji, w tym układzie jest tak, że z moich najrozmaitszych, głębokich zranień emocjonalnych, które w dodatku są spotęgowane, czy wiążą się z popędem seksualnym, zaspokajam ten popęd przy pomocy technik masturbacyjnych. A więc jeszcze raz, postawa autoerotyzmu i techniki masturbacyjne. Jeszcze niestety, na nasze już naprawdę nieszczęście, w ostatnich latach szczególnie, jest jeszcze łącznik pomiędzy jednym a drugim, czyli pornografia. Dlatego, że autoerotyzm się wzmacnia, czy jak osobom, którym się to powiedziało, powiedziałyby, że się nie wzmacnia, tylko że się rozładowuje przez oglądanie pornografii. Praktycznie niewiele jest przypadków autoerotyzmu w naszych czasach, bo kiedyś oczywiście autoerotyzm, jak wiemy, był zawsze, czyli stąd nazwa w ogóle oanizm, prawda? Biblijne określenie od imienia Onana, którego Pismo Święte nam Stary Testament opisuje, że się masturbował. Więc zjawisko stare jak świat. Dawniej dokonywało się przy pomocy na przykład wyobraźni czy fantazji. W tej chwili przez tragiczną dostępność pornografii pośrednikiem między postawą autoerotyczną zaburzoną a techniką wykonawczą, czyli masturbacją, jest właśnie wzmacnianie bodźcowe przez korzystanie z masturbacji. No jest to naprawdę dramat. Mówię nie w sensie moralnym, oczywiście też, to jest jasne, ale w sensie psychologicznym, nie? Bo to ogniwo pośredniczące jest czynnikiem, który uzależnia. I w tym momencie wchodzimy w konkretny, kolejny obszar, bardzo poważny i bym powiedziała tylko w skrócie o nim. To jest kwestia uzależnienia od masturbacji, bo są różne uzależnienia seksualne. W tej chwili w autoerotyzmie interesuje nas to. I problem polega na tym, że wejście w uzależnienie od masturbacji, czyli od samej techniki, powoduje nakręcanie całej mojej postawy i całego mojego funkcjonowania. Jeden z najbardziej dramatycznych przypadków, które miałam w poradni, przychodzi mężczyzna, ojciec, tak powiedzmy tam 30 parę lat, ojciec trójki dzieci, zaangażowany w ogóle w jakąś też działalność taką parafialną, kościelną, deklaruje się rzecz jasna jako osoba wierząca. I przychodzi do poradni w takiej sytuacji, że miał malować mieszkanie. Żona z dziećmi, z trójkę dzieci mają, pojechali na weekend do babci. On przyszedł w piątek po pracy, cieszył się, można powiedzieć, na tą pracę, no bo akurat mu to sprawiało przyjemność i radość i w ogóle, nie? I miał na to piątek, sobota i niedziela na sprzątanie, nie? I z tej radości, że czeka go w gruncie rzeczy całkiem fajny weekend, myśli sobie, ach, tylko zajrzę. Pod zwrotem tylko zajrzę, kryje się to, co ja wiem, bo w poradni o tym słyszę, zajrzę na strony pornograficzne. Tylko zajrzę, tylko na moment, a już się biorę za to malowanie. Nie? Tylko zajrzał. I kiedy żona wróciła z dziećmi w niedzielę po południu, spojrzała, znalazła go leżącego nieprzytomnego przed komputerem, uwalany spermą. Wszedł w ciąg, nie jadł, nie spał, tylko siedział przed telewizorem i się masturbował. Bez względu na to, proszę Państwa, jak to brzmi dramatycznie, ja naprawdę mówię, mam wiele lat doświadczenia w poradni, ale to był jeden z najtrudniejszych dla mnie momentów. Skutek jedyny pozytywny na tym etapie jest taki, że on przyszedł do poradni. Skutki pozytywne na dalszym etapie takie, że wszedł w proces leczenia, jest w grupach osób uzależnionych od seksu i w ogóle. Ale cała ta sytuacja, jeszcze raz powtórzę, on z tej radości tylko na chwilę zajrzy. Nie? Jeżeli mamy do czynienia z uzależnieniem, tak jak przy uzależnieniu od alkoholu, alkoholik wie, że nie może nigdy wypić, bo jeden mały kieliszek może wprowadzić go w ciąg. Tak samo w uzależnieniach od masturbacji, cała postawa autoerotyzmu, wydawać by się mogło, że kwestionuję to, czy zaprzeczam sama sobie, że gdzie tutaj mówić o jakiejś sytuacji lęku, skoro człowiek jest w relacji z żoną, kiedy ma trójkę dzieci i tak dalej, nie? Ale to już teraz jest uzależnienie, a mówimy o sytuacji, która się zaczęła. Nie? Kiedy z powodu rozmaitych, na tłoku rozmaitych bodźców, jako młody chłopak, głównie jako młody chłopak, z powodu przykładu kolegów, którzy się śmiali, że nie oglądam, którzy podsuwali mi pod nos, żebym zobaczył, wchodzę coraz bardziej. Coraz bardziej mam wstręt do siebie. Wydawać by się mogło, że to zaprzeczenie tej miłości, czyli autoerotyzmu, prawda? Mam coraz bardziej wstręt do siebie, ale coraz bardziej nie mogę z tego wyjść. I kiedy wchodzę w sytuacje, które są dla mnie trudne, mamy tutaj tak zwaną regułę HALT, znaną przez wszystkich, którzy mają do czynienia z uzależnieniami. To jest skrót od czterech angielskich słów: hungry, angry, lonely, tired. Czyli głodny, zły, samotny i zmęczony. Cztery sytuacje zagrażające, które można powiedzieć są przyczyną spustową, że uruchamiam mechanizmy uzależnienia, szczególnie w uzależnieniach seksualnych i szczególnie w autoerotyzmie, który niestety jest dlatego taki groźny, że mam go zawsze pod ręką. W sensie dosłownym również, prawda? Nie muszę iść szukać działki narkotyku, nie muszę iść kupić alkoholu, mam to zawsze pod ręką. Każda sytuacja, której w porę nie zauważę i nie zatrzymam, nie opanuję, może doprowadzić do uruchomienia się. I teraz, proszę Państwa, jeżeli jako psychologowie mówimy, że autoerotyzm jest totalnym zaburzeniem, bo nie jest wyjściem z relacją do innego człowieka, bo nie jest obdarzeniem miłości innej osoby, tylko jest to wszystko w sposób patologiczny skierowane do mnie samego czy do mnie samej. I określamy to jako w dodatku, przypominam jeszcze raz, normatywną tożsamość płciową, no to po prostu po ludzku można się załamać. Ale my jako rodzice nie możemy się załamać, my musimy to sami rozumieć i jeszcze musimy umieć to wytłumaczyć dzieciom. I teraz powiem tak, na tym bym skończyła ten, że tak powiem, przekaz. Trochę mi to więcej czasu zajęło, no ale to chciałam Państwu dobrze wytłumaczyć. Natomiast przejdźmy do tego jakby podsumowania. Jak ja mam to wytłumaczyć dzieciom? Dzieci oglądają filmy, gdzie dwóch facetów, teraz już tam podobno nawet w tych serialach tasiemcowych jest tam już jakaś para gejów, gdzieś tam jakaś dziewczyna, jakaś kobieta z dzieckiem po odejściu męża wchodzi w relację z inną kobietą i się do niej wyprowadza. Jak mamy to wytłumaczyć dzieciom? To jest tak. Dawniej tłumaczyło się to prosto. Przepraszam za wyrażenie, ale tak powiem. A to jest zboczenie. Jeżeli my to tak skwitujemy, że tak powiem, pytania dziecka, to nie jest to dobra droga. Dlatego, że w tej chwili, jak mówię, nawet w sensie prawnym wymaga się coraz większej akceptacji dla homoseksualizmu. My nie możemy akceptować homoseksualizmu, ale pamiętajmy ciągle o tym, że za tym zjawiskiem stoi konkretna osoba ze swoimi zranieniami, ze swoimi dramatycznymi przeżyciami, bo naprawdę nie ma tutaj rzeczy łagodnych. Nikt nie zostaje homoseksualistą, nikt się nie masturbuje, jeżeli przed tym czy wcześniej nie było jakiegoś dramatu. Może jeszcze też powiem przy autoerotyzmie, kiedy się zaczyna ten dramat. Przecież mamy do czynienia z tak zwaną masturbacją wczesnodziecięcą, czyli zjawisko, które się spotyka niestety w przedszkolach, teraz pewnie nawet w żłobkach też, kiedy dzieci się masturbują. Dzieci nie robią tego z powodów seksualnych, tylko dziecko dotknęło na przykład przypadkiem swoich stref erogennych, odczuło przyjemność. I teraz, jeżeli jest w sytuacji trudnej, na przykład jest odrzucone, są cztery wypadki, kiedy dziecko się małe masturbuje. Jedną z tych sytuacji jest na przykład nuda, brak stymulacji. Nie? Dzieci małe, przedszkolne masturbują się z nudów. Można temu zadziałać, ale jeżeli dzieci się masturbują na pociechę, bo na przykład mama je skrzyczała albo tata je zbił, to już jest droga do utrwalenia tego nawyku jako szukania pocieszenia. To jako dygresja, powiedzmy. W tym Głosie dla Życia, który Państwo dostaliście, bo ja mam właśnie tę przyjemność i zaszczyt, że pracuję w Głosie dla Życia w Fundacji, tam prowadzę poradnie, ale również piszę czasami, jeżeli jest to temat, na którym się znam, artykuły. I tu jest w tym Głosie dla Życia jest artykuł o masturbacji, jest artykuł o masturbacji. Nie wspominam tam o masturbacji wczesnodziecięcej, bośmy o tym pisali w Głosie tam kilka numerów wcześniej, ale niemniej jednak samo zjawisko będziecie sobie Państwo mogli, jakby to powiedzieć, przeanalizować, przestudiować, przyswoić. Chodzi o to, jak mamy to powiedzieć dziecku. Dlaczego nie? Kategoria winy i grzechu, oczywiście rodzice mają wyczucie i wiedzą, kiedy się na to powołać. Dla mnie, jako dla psychologa, nie ma kategorii winy i grzechu. Wina to jest kwestia tylko przyczyny i skutku, prawda? Jeżeli ktoś przychodzi do psychologa i ma poczucie winy, to jest patologiczne. Bo w psychologii mówimy właśnie o przyczynie i o skutku, ale człowiek indywidualny przeżywa to w kategoriach poczucia winy. Nie? Tak samo kwestia grzechu. Jak najbardziej rodzice mogą się tymi określeniami powoływać, bo to jest wychowanie religijne dziecka. Natomiast jeżeli mamy dziecku wytłumaczyć to w sensie psychologicznym, to musimy najpierw sami zrozumieć, zinterioryzować, czyli naprawdę być o tym przekonanym, o tym, że ten chłopak, który w jakimś tam serialu wyprowadza się, czy tam żyje z jakimś partnerem, że on jest po prostu biedny. W zależności od tego, ile dziecko ma lat, to słowo biedny musimy dziecku, że tak powiem, przyswoić. Na przykład powiedzieć, on tęskni za miłością mężczyzny. Naprawdę nie jestem pedagogiem i nie jestem też po to tutaj, żeby wam dawać konkretne rady i konkretne rozwiązania. Ale jakby ktoś potrzebował, to ewentualnie mogę gdzieś skierować. Ale chodzi o to, że jeżeli my zrozumiemy dramat tej zaburzonej miłości, bo to naprawdę jest miłość, to będziemy mogli, Pan Bóg nas też przecież wspiera, nad intuicją rodzicielską czuwa łaska Boża i sprawia, że znajdujemy nagle takie wyjaśnienie, takie słowa, taki przekaz, którego byśmy nigdy wcześniej sami nie wymyślili. danym momencie Pan Bóg daje nam łaskę, kiedy jest ona nam potrzebna do jakiegoś właśnie takiego wytłumaczenia. Ale zadaniem naszym jako rodziców jest to, żeby to po prostu zrozumieć, nie akceptować. Na przykład ta absurdalna sytuacja, od której zaczęłam, że ta mama w Kanadzie zażądała od szkoły, żeby jej syn mógł chodzić do ubikacji dziewcząt. Część rodziców, z tego co wiem, bo ta sprawa jeszcze się nie skończyła, ale część rodziców zareagowała w ten sposób, że zabrała swoje dzieci z tej szkoły. Nie? Nie tylko dziewczynki, ale chłopców. Bo to pokazuje, jak tam wszystko stoi na uszach. Nie? I wtedy możemy to dziecku wytłumaczyć, że są pewne rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, ale jednocześnie, że ta osoba, ten chłopak, który się uważa za dziewczynkę, że on jest po prostu w trudnej sytuacji. Dla młodszego dziecka możemy nawet użyć określenia chory. Jakkolwiek z drugiej strony jest to też ryzykowne, a już na pewno na Zachodzie, bo nie wolno nazywać homoseksualizmu chorobą, prawda? Dobrze, myślę, że tego, co powiedziałam na tym etapie, starczy. Zostawiam Państwu czas na pytania, jeżeli oczywiście jakieś pytania Państwo macie.
Ta tęsknota za mężczyzną bierze się z problemów z ojcem.
Tęsknota za mężczyzną w genezie homoseksualizmu męskiego bierze się z tęsknoty za ojcem.
Bo nie tęsknota, ale przecież dziewczynę.
Nie. To jest tęsknota za ojcem. To jest tęsknota za ojcem. Przypominam jeszcze raz, zakorzeniona w podświadomości, bo ona musiała mieć miejsce do trzeciego, ewentualnie najpóźniej do piątego roku życia. To nie jest tak, że chłopiec, którego ojciec później umarł, prawda? Tam, kiedy miał 7, 8, 9 lat, kiedy ojciec zostawił mamę i odszedł i tak dalej. To nie jest to. To jest tęsknota związana za ojcem, który umożliwi mi odkrycie siebie jako mężczyzny, ukształtowanie siebie jako mężczyzny, przy czym rzecz jasna dziecko tymi pojęciami nie operuje. To jest wszystko w kwestii podświadomości.
To znaczy, to wynika z tego, rozumiem, że zarówno w kwestii homoseksualności kobiet i mężczyzn, to ojciec decyduje o tym.
U mężczyzn na pewno, a u kobiet w sensie negatywnym, bo homoseksualizm kobiecy jest lękiem przed mężczyzną, czyli nie ma tam tej tęsknoty w takim sensie dosłownym, żeby mężczyzna mnie przytulił, bo ja się tego boję. To jest tęsknota za poczuciem bezpieczeństwa, którego mężczyzna mojego życia, czyli ojciec na tym etapie, mi po prostu nie dał.
To w takim razie jaka jest rola kobiety, matki, ewentualnie w kształtowaniu homoseksualizmu u dziewcząt? Czy jest w ogóle?
Jest ta rola, ale ona wynika zupełnie z innych czynników. Na przykład to jest tak, kiedy matka była, może tak powiem, weźmy rodzinę, w której jest przemoc. Ojciec bije matkę, tak? Dziewczynka mała na to patrzy i występuje u niej pewien łańcuch, w jej przekonaniu logiczny. My zaraz zobaczymy, w którym miejscu jest błąd w tym łańcuchu, ale to jest tak. Tata jest mężczyzną, mama jest kobietą, ja jestem dziewczynką, będę kobietą tak jak mama. Tak? Tata bije mamę, mężczyzna bije kobietę. Nie chcę być kobietą, bo będę bita. Do tego ostatniego elementu wszystko się zgadzało, prawda? To zjawisko nazywa się generalizacją bodźca albo generalizacją przekonań. Czyli to jest coś takiego, że małe dziecko nie umie zauważyć błędu logicznego, tylko to generalizuje. Jestem dziewczynką, będę kobietą, tata bije kobietę, jeżeli będę kobietą, będę bita przez mężczyzn. Nie chcę być bita, nie chcę być kobietą. Nie? Więc w homoseksualizmie kobiecym może być taka geneza. Inną też, jakkolwiek, i to powiem Państwu, bo to jest cytowane przez terapeutów, jakkolwiek niewykazane w badaniach, że jeżeli dziewczynka, na przykład małe dziecko, i to głównie dotyczy wcześniaków, jak się potem okazało, była przez dłuższy czas po urodzeniu oddzielona od matki, na przykład właśnie w tym inkubatorze, prawda? Teraz oglądam ten serial o dzieciach, wcześniakach, moje 600 gram szczęścia. No, z jednej strony piękny, ale z drugiej strony tak mnie to po prostu porusza, że trudno sobie wyobrazić. Nie? Myślę z perspektywy psychologa o tych dziewczyneczkach, które tam w inkubatorach spędzają długie miesiące i myślę sobie, jak wiele będzie w sensie... Lekarze się cieszą, dzięki Bogu, że uratowali dziecko, ale w sensie psychologicznym to przed rodzicami jest jeszcze bardzo długa praca. Więc powiem właśnie tak, że nie ma na to badań takich dosłownych, ale są doświadczenia i przekaz terapeutów, którzy z takimi osobami pracują, że dziewczynka, która w okresie niemowlęcym przez długi czas była oddzielona od matki, nie ma zaspokojonego na poziomie emocjonalnym poczucia więzi z matką. I ona szuka wtedy tej więzi, o tym pisze świetnie pani Janel Hallman. Tak jak Nicolosi jest specjalistą od homoseksualizmu męskiego, tak pani Janel Hallman od homoseksualizmu kobiecego. W sercu kobiecego homoseksualizmu, co mówi nauka. Mówi o tym, że te kobiety szukają matki w swojej partnerce. O ile zresztą się nie mylę, to tutaj w sprzedaży też jest książka pani Janel Hallman pod tym samym tytułem, jako poradnik dla terapeutów. No, nie wiem, czy państwu ją doradzać. Książka jest oczywiście świetna, jest absolutnie świetna, ale przecież nie jesteście terapeutami, prawda? Więc chyba, że kogoś to szczególnie interesuje. W homoseksualizmie kobiecym zbiegają się dwa elementy. Lęk przed mężczyzną, tęsknota za kobietą. I w związku z tym rola matki, bo o to pani pyta, rozumiem, polega na tym, że na wczesnym etapie, bardzo wczesnym etapie rozwojowym ta tęsknota nie została zaspokojona. Nie? Proszę.
I ojciec tutaj musi walnąć pięścią w stół. Powiedzieliśmy, że elementem męskości jest też opiekowanie się kobietą, czyli syn w jakimś sensie musi opiekować się matką, jak to zrobić, żeby nie wszedł w rolę partnera. Kiedy zacząć, jak to robić?
Proszę państwa, przecież jako rodzice doskonale wiecie, w jaki sposób chłopiec opiekuje się mamą, nie wchodząc w rolę partnera. Tak, żeby to było zdrowe. Jeżeli jest w rodzinie obecny ojciec, który się opiekuje mamą, to syn naśladuje jego gesty, przygotowując się w ten sposób do roli bycia mężczyzną, mężem innej kobiety i ojcem dzieci. I nie wchodzi wtedy w rolę partnera. On po prostu wtedy powtarza na swoim poziomie zachowania ojca. A ojciec, jeżeli jest obecny, to po prostu sam widzi, że to jest absolutnie piękne i naturalne. Opieka nad mamą 4, 5, 6 czy nawet 11-latka nie ma charakteru partnerskiego. Proszę tam może z tyłu.
Pan doktor bardzo ciekawie i przekonująco mówi o tych...
Słośniej!
Bardzo ciekawie i przekonująco mówi o tych psychologicznych aspektach w genezie homoseksualizmu. A czy mogłaby się pani doktor wzmocnić, bo my często też słyszymy, zwłaszcza z tych mediach głównego nurtu, o genetycznych i biologicznych uwarunkowaniach. Teoriach mówiących o genetycznych i biologicznych uwarunkowaniach tych skłonności.
Mogę się odnieść i będzie mi to i zajmie mi to bardzo mało czasu. Nie ma. Nie ma żadnych. Nie ma żadnych genetycznych i biologicznych uwarunkowań homoseksualizmu. Ta książeczka się głównie tym zajmuje, analizując wszystkie badania światowe do 2004 roku, które poszukiwały tak zwanego genu homoseksualizmu i tak dalej. Bo też sobie, proszę państwa, uświadommy, to jest istotne. Jeżeli mówimy o czymś, co jest wrodzone, potocznie mówimy wrodzone, ale psychologicznie mamy na myśli dwie różne rzeczy. Uwarunkowane genetycznie, czyli obecne w momencie zapłodnienia i nabyte w ciągu 9 miesięcy rozwoju płodowego. Kiedy się rodzimy, to jesteśmy uwarunkowani tymi dwoma elementami. Genetyczne i uwarunkowane i nabyte w okresie płodowym. I w poszukiwaniu rozmaitych genetycznych i biologicznych uwarunkowań homoseksualizmu i jedno i drugie zostało naprawdę bardzo dogłębnie zbadane i nie ma. Naprawdę książeczkę polecam bardzo. Wszystko tu państwo znajdziecie, jak powiedziałam, z przywołaniem poszczególnych badań. Data, badacz, strona i tak dalej. Nie? Jeszcze może jedno pytanie, bo tylko 3 minuty mi zostały. Proszę.
Nie wiem, czy my taki wychowujemy, że one są wszyscy zalęknieni? czyli jakiś dramat, bo jest ciężko zrozumieć, że aż taki proces wychowuje się jakoś patologicznie.
Tak. Już mówię, po pierwsze, masturbację wczesnodziecięcą od tego zdecydowanie odsuńmy, bo to jest zupełnie inne zjawisko. 92% chłopców, którzy się masturbowali, to wyszło w tych badaniach, to nie jest wskaźnik masturbujący się nałogowo. To są chłopcy, którzy takie zachowania stosowali. Tam w tych ankietach było rozdzielone, w jakich sytuacjach, jak często i tak dalej. Natomiast czym innym jest masturbacja młodego chłopaka, który jest sprowokowany przez kolegów, albo wiedziony ciekawością. Stare przysłowie, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła, troszeczkę się tu w tym wypadku akurat zgadza, nie? Że on to chciał spróbować. Ale jeżeli to mu się zdarzyło, to jest zupełnie inna kategoria niż jeżeli mu się to zdarza regularnie. Badania, które mówią o tym, mówią o chłopcach, którzy się w wieku gimnazjum i liceum, którzy się masturbowali w ogóle. Przy czym pamiętam, że z badań było wyłączone sytuacja, kiedy był to tylko jeden raz, kiedy się to zdarzyło jeden raz. Natomiast to, o czym mówimy, o uwarunkowaniach psychologicznych płynących jakby z wnętrza, czyli z mojego autoerotyzmu, to są zachowania lękowe. I w związku z tym mamy do czynienia jakby z dwoma takimi różnymi przyczynami. Po pierwsze, uwarunkowania lękowe, które powodują czy prowadzą do postawy autoerotyzmu jako tożsamości płciowej, czyli partnerem, tak jak to jest określone, partnerem do życia intymnego jestem sam dla siebie, a czym innym jest masturbacja, która wynikała najpierw z ciekawości, z dorównania, chęci dorównania kolegom, sprowokowania przez kolegów i niestety weszła potem już w nauk. Czy to tak?
Jak reagować u takiego młodego człowieka?
Tak, to jest, proszę Państwa, bardzo istotna sprawa i tutaj powiem od razu, nie mogę odpowiedzieć na to jednym zdaniem. Obiecałam Państwu, że gdybyście chcieli, to dam namiary i pamiętam też, Kasia mi pewnie z Lukiem przypomną, była u Państwa pani Elżbieta Kozłowska. Konieczna. Pani Elżbieta Konieczna to jest pani, która jest psychologiem. I całe życie pracowała właśnie z dziećmi i z młodzieżą. Ja nie pracuję z dziećmi, nigdy nie pracowałam z dziećmi i z młodzieżą, więc na takim poziomie rad dla rodziców trudno mi tutaj Państwu coś poradzić. Pani Elżbieta Konieczna miała tutaj kiedyś u Was wykład i oprócz tego jako psycholog przyjmuje też osoby, które właśnie takimi rodziców, którzy w kwestii nastolatków chcą się poradzić. Ja, jeśli tak mogę powiedzieć, podobnie jak Nicolosi. Nicolosi przyjmuje zawsze, jeżeli rodzice się zgłaszają, przyjmuje dziecko tylko pod warunkiem, że będzie pracował z rodzicami. Dziecko poznaje, spotyka się z nim, prowadzi rozmowę, ale pracuje z rodzicami. I tutaj też bym z kolei tę książkę polecała, bo kwestia na przykład właśnie tego, jak rozmawiać z dziećmi, również o autoerotyzmie, też są tutaj pewne wzmianki i pewne rady. Oni tu już stoją, proszę Państwa, tak wyczekująco, że ja... Nie mam innego wyjścia, tylko muszę skończyć. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo, bardzo dziękuję, ale chyba aż tak sobie nie zasłużyłam.
My też z naszej strony bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że panią Jolantę Pruchniewicz jeszcze kiedyś uda się zaprosić i że przyjmie nasze zaproszenie i odpowie jeszcze na wszystkie Państwa pytania. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na przerwę.
Naprawdę ostatnie słowo. Pracuję w Fundacji Głos dla Życia. Poradnia jest bezpłatna, co też jest nie bez znaczenia. Piszę tutaj Państwu numer do siebie 653-03-93. Gdybyście zgubili numer, to i tak macie go w Głosie dla Życia. Można zadzwonić i do mnie wtedy przyłączą, ale ten telefon jest bezpośredni. Gdybyście potrzebowali, czy gdybyście wiedzieli, że ktoś potrzebuje, bardzo serdecznie zachęcam.